Gość dnia.
Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Do wyborów parlamentarnych pozostało 39 dni. Większość komitetów wyborczych zarejestrowało już swoje listy z kandydatami do Sejmu i Senatu. Partie polityczne mają czas na tą rejestrację do 6 września. Pan pewnie przeglądał te listy kandydatów. Jak pan ocenia ten skład osobowy? Różnorodny, bo są tam i dotychczasowi politycy, są samorządowcy, są działacze z różnych środowisk.
No, jakichś wielkich sensacji czy niespodzianek nie ma w kontekście ludzi sprawdzonych, bo na to partie stawiają, żeby nie za bardzo zaryzykować. Niespodziankami pewnie są osoby, które do tej pory tutaj na przykład nie startowały.
Mówi pan o jedynkach,
tak? Mówię o jedynkach, ale ogólnie no, można się spodziewać, że składy są silne, partie mają dużo animuszu, żeby partia rządząca, żeby zachować swój stan posiadania, opozycja, żeby zmienić układ sił politycznych w Polsce, także jest duże zaangażowanie, choć tak jak tutaj rozmawialiśmy przed anteną, na razie z kampanii wieje straszliwą nudą.
No właśnie, kiedy ta kampania się rozkręci, bo można odnieść wrażenie, no dobrze, wakacje to był ten czas, kiedy odpoczywali wyborcy, kiedy nie interesowali się tym życiem politycznym, ale teraz kampania powinna ruszyć, a na razie tego nie widać.
No. Nie jestem sztabowcem i PR-owcem, więc nie
wiem. Ale z punktu widzenia politologa.
Tak, no podejrzewam, że nawet jakichś kapiszonów nie ma, co dopiero strzałów z armat. Na razie rozmawiamy o jakichś takich tematach, typu jakieś tam coś na osiedlach się ma zmieniać, jedzenie w szpitalach ma być lepsze, jakieś takie tematy, czy jakieś paski na świadectwach. To są takie tematy trzeciej ligi w dyskusjach pewnie w większości Polaków, chociaż no pewnie no, dla niektórych ważne akurat, jak ktoś jest w szpitalu, ale no, tak naprawdę czekamy na coś większego.
Czyli spodziewałby się pan konkretów?
Tak, no myślę, że temat referendum i kwestie migracyjne, myślę, że to może rozpalić kampanię. Nie wiadomo, czy tematy światopoglądowe nie wejdą, na przykład kwestia aborcji w dyskusję, w dyskurs publiczny, więc na razie tego nie ma. Lokalnie też nie wiemy, czego się jeszcze spodziewać, czy coś tutaj nas politycy czymś zaskoczą, żeby pokazać, że coś chcą dla regionu zrobić. Tego też na razie przekazu nie ma. Na razie były tylko konferencje, przedstawiono kandydatów i cisza.
Spodziewa się pan jakichś właśnie takich spektakularnych rozgrywek na przykład pomiędzy jedynkami dwóch największych ugrupowań? Chodzi mi o partię rządzącą i opozycję.
No na razie to nawet w Polsce nie mamy debaty, bo chyba nie odbędzie się między liderami Kaczyński, Tusk. Nikt się nie spodziewa, żeby oni siedli razem do stołu. To trudno, żeby też gdzieś lokalnie. Możliwe, że to się też przełoży. Nie wiem, czy te jedynki, te osoby na jedynkach będą miały chęć też, żeby się ze sobą spotkać, bo jeżeli się jest na pierwszym miejscu na liście
czyli jest się pewniakiem?
No przeważnie. No to jest miejsce bardzo często wchodzące, najczęściej.
Ale zdarzały się takie przypadki, że z pierwszego miejsca osoby takie pewne nie wchodziły.
Tak, no był przykład tutaj bardzo słynnej osoby Mariana Krzakleskiego, który przez jakiś czas też, już mało kto pamięta, ale jeszcze pewnie starsi słuchacze, że rządził Polską, ale później, gdy chciał wrócić do polityki, wyborcy mu podziękowali już za to, co zrobił dla naszego kraju. Więc być może tak jakaś niespodzianka możliwe, że się szykuje, ale no, po to są tak zwane miejsca wchodzące i te jedynki, żeby być spokojnym swojego dalszego bycia w parlamencie.
Na Podkarpaciu jest do podziału 26 mandatów, 15 z okręgu rzeszowsko-tarnobrzeskiego, 11 z okręgu krośnieńsko-przemyskiego. W kończącej się kadencji większość z nich mają przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj Koalicja Obywatelska, a też Konfederacja i no, Lewica, w tym oczywiście no, też PSL. Jak pan ocenia, czy może zmienić się tutaj układ sił, ten podział tych właśnie mandatów, czy niekoniecznie?
No, dużo będzie zależeć od sytuacji, jak się będzie przebiegać sondaże i to będziemy oceniać w Polsce sytuację, tak? Bo na razie wszystko się tak mniej więcej ukształtowało na pierwszych dwóch miejscach. Znaczy,
jeżeli chodzi o sondaże.
Tak, no PiS ma coś powyżej 30, Koalicja Obywatelska poniżej tego. Te dwie partie są tutaj no, dominujące. No, walka jest o trzecie miejsce, czy Konfederacja, czy Trzecia Droga, czy w ogóle czele PSL z Hołownią przeskoczy próg wyborczy 8%, bo tego to jest wielka też niewiadoma i to będzie też na przyszłość do myślenia, czy PiS będzie rządził, czy nie, bo przy tych 8%, gdyby oni nie weszli, to by zmieniło bardzo radykalnie układ też sił.
No bo trzeba tutaj powiedzieć, że tutaj jest premie otrzymują ci najwięksi, tak? Bo tak. Ta metoda Donta, która obowiązuje w wyborach parlamentarnych, premiuje tych największych.
No, do tego przyzwyczailiśmy się i wszyscy wiedzą, stąd też te czasami niespodzianki, że startowanie na jedynkach nie ze swoich okręgów, bo chce się pociągnąć listę, na przykład jeżeli ktoś jest rozpoznawalny w Polsce i znany i tak dalej. Ale patrząc no właśnie na to, kto będzie trzeci, jeszcze nie zapominajmy o lewicy, więc rozkład sił w Polsce będzie też miał wpływ na region, chociaż no, tak naprawdę Podkarpacie jest też specyficzne, no bo jak ktoś pamięta, PiS 4 lata temu zdobył 63%. No to w kraju tyle nigdy nie miał i tak naprawdę gdyby tylko Podkarpacie decydowało o wyborach dla Polski, no to PiS by jakby kogoś jeszcze dobrał, to by miał większość konstytucyjną i by nie musiał się niczego już obawiać, a Platforma tu ma 15%, czyli połowę tego, co w kraju. Więc tutaj są całkiem inne te rozkłady. Ale no jest ta walka raczej o to jedno, dwa miejsce w tą czy w tą. To znaczy, czy będzie dyskusja, czy ile Konfederacja zdobędzie tych mandatów.
A zapowiada, że chce 3 w okręgu rzeszowsko-tarnobrzeskim.
No, jeden jest pewniakiem, a 3 to zobaczymy. Platforma też zdaje się chciałaby 4, a ma 2 na razie. PiS nie wiem, czy utraci, czy zatrzyma stan posiadania.
Zapowiada, że będzie walczył o więcej.
No właśnie, wszyscy chcą więcej, więc no, to trochę jak w sporcie. No, dobrze jest, żeby mieć te wyniki jak najlepsze, a nie myśleć o tym, że będzie się ostatnim, prawda?
Ale już pojawiło się zaproszenie do debaty, bo wystosował go kandydat Koalicji Obywatelskiej z ostatniego miejsca, a do debaty zaprosił lidera listy Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj na razie jeszcze odpowiedzi nie ma. Być może ta debata się odbędzie taka na poziomie regionalnym.
No nie wiem, czy Zbigniew Ziobro będzie się chciał bawić w debaty regionalne w regionie, którego tylko tam ma historię z dziadkami w zasadzie. I czy by, bo tutaj mógłby przegrać, jeśli chodzi o dokładne dane. W takich debatach kontrkandydat się może spytać, jaka rzeka przepływa przez miasto Rzeszów albo coś w tym stylu i można polec, więc trzeba być bardzo uważnym. Takie debaty oczywiście mogą być bardzo ciekawe dla słuchaczy, widzów, czytelników. Ja bym chciał, żeby takich debat było więcej, takich merytorycznych, żeby ci kandydaci też pokazali, że startując z danego regionu orientują się w tych sprawach, a nawet lokalnych, ale jeśli nawet się nie orientują, to się przygotują i coś chcą zrobić dla tego regionu.
Spodziewałby się pan, że powinny powstać takie właśnie programy poszczególnych kandydatów, które można by było wziąć do ręki, porównać, znaleźć te takie punkty styczne, znaleźć to, co powinno być jeszcze w tych programach?
No, polityka oparta jest na grze emocji raczej. My bardziej niektórzy się podniecają jakimiś takimi wpadkami, jakimiś większymi sprawami, którymi nas tutaj politycy podgrzeją, typu właśnie kwestie migracyjne czy aborcja, o których już tutaj wspomnieliśmy. A takie tematy merytoryczne, konkrety, kto ile tych dróg załatwił, zrobił i kto czego dokonał, myślę, że to bardziej interesuje mniejsze grono tych, którzy się interesują polityką.
A jak pan właśnie ocenia to, że jak to właśnie będzie wyglądało? Czy ta kampania będzie właśnie taka spokojna? Czy ona nagle przybierze na sile? Być może się okaże, że kandydaci będą się chcieli zaprezentować właśnie, jeżeli nawet pojawiają się w tym regionie po raz pierwszy, będą chcieli też przekonać mieszkańców Podkarpacia do tego, że wiedzą dużo o tym regionie, że chcą coś dla niego zrobić.
No, polityka to jest gra obiecanek. Zdarza się, że ktoś też realizuje ten program, żeby nie było, że tylko pralka realizuje programy, jak w takim znanym memie. że głosuje na pralkę, bo program zrealizuje. Ale to czekamy, bo myślę, że jeszcze tak naprawdę wszystko jest w powijakach. Obiecanek będzie pewnie sporo. No trzeba czymś tego wyborcę zachęcić, żeby też poszedł zagłosować, bo czasami no, w większości przypadków pójdzie na partię polityczną, jakby nie patrzeć. Zależy jeszcze jaki elektorat, no bo te elektoraty nawet wewnątrz mają ten podział, ktoś to ładnie określił na takich fanatyków, jakby to porównać do kibiców, fanatyków ultrasów, czyli takich ludzi,
którzy zawsze pójdą.
Zawsze pójdą i na swoją ulubioną, ukochaną partię, mają ukochanego swojego przywódcę i argumenty w ogóle przeciwnika ich nie interesują i oni by poszli za nimi w ogień. No to są ci fanatycy, ale też jest taka spora grupa piknikowa, takich wyborców, co pójdą albo nie pójdą, albo się wahają, albo jeszcze nie wiedzą na kogo głosować. No więc o tych warto powalczyć pewnie, jeżeli ktoś liczy na to, żeby wykręcić lepszy wynik, zwłaszcza ci, którzy jeszcze nie mają też tych miejsc wchodzących, no to muszą tutaj tą kampanię bardzo swoją rozreklamować.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Kalejdoskopu był doktor habilitowany Krzysztof Prędecki z Politechniki Rzeszowskiej.